Hejnale. Europa Środka.
Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa. Dziś w naszym magazynie w Parlamencie Europejskim powstała grupa przyjaciół Trójmorza.
Są atrakcyjne atrybuty Trójmorza dla Amerykanów i uważam, że ta współpraca będzie utrzymana.
A nas interesuje, jak na Trójmorze spojrzy nowa amerykańska administracja. 563 lata temu rozpoczął się złoty wiek Węgier.
W wieku 15 lat został królem. Wszyscy liczyli na to, że młodym człowiekiem będą manipulować, no ale okazało się, że był to człowiek o niebywałych zdolnościach. No i znakomicie poruszał się w polityce.
Wtedy właśnie zasiadł na tronie Maciej Korwin, ale przede wszystkim porozmawiamy o tym, co węgierscy czołgiści robili w naszej pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej.
Wydaje mi się oczywiste, że Węgry potrzebują dynamicznego rozpoczęcia szkoleń z zakresu obsługi tych nowoczesnych czołgów. Wiemy już o współpracy wojskowej Węgier z Austrią, z Niemcami, a teraz także z Polską. Każdy z tych krajów używa innej wersji Leopardów. Dlatego wydaje mi się naturalne, że skierowaliśmy się do naszych polskich przyjaciół, by zdobyć informacje i trening w tym zakresie. Mam nadzieję, że to szansa na pogłębienie współpracy z Polską. Węgry zaczęły modernizację swoich sił zbrojnych i moim zdaniem w przyszłej dekadzie, a może nawet już w tej, do węgierskiej armii trafi nowoczesne wyposażenie niemieckiej, francuskiej, amerykańskiej, a może nawet izraelskiej produkcji. Myślę, że to będzie prowadzić do otwarcia na współpracę także z Polską, która ma nowoczesną armię, a zaczęła modernizację swojego wojska jeszcze przed Węgrami.
To Peter Wagner z Instytutu Spraw Zagranicznych i handlu w Budapeszcie, a więcej o leopardach i współpracy wojskowej z Węgrami powiemy już za kilka minut w rozmowie z naszym gościem. Zapraszam. Zaczynamy od grupy przyjaciół Trójmorza, czyli grupy, która powstała właśnie w Parlamencie Europejskim, a my spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak nowa administracja amerykańska będzie podchodzić do inicjatywy Trójmorza. Michał Strzałkowski.
Grupa Przyjaciół Trójmorza oparta jest głównie o europosłów z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Na czele tej grupy stanął europoseł Witold Waszczykowski. Jego zdaniem bliska współpraca Stanów Zjednoczonych i krajów naszego regionu zostanie utrzymana, bowiem leży w interesie obu stron, które chcą się przeciwstawiać m.in. agresywnej polityce zagranicznej Rosji. Choć jak podkreśla Waszczykowski, takich punktów stycznych jest więcej.
Myśmy już mieli kontakty z demokratami w poprzednich latach w czasie Obamy. Pamiętam, że bardzo mocno kwestią Trójmorza był zainteresowany taki demokratyczny think tank Atlantic Council, bardzo mocno zainteresowany właśnie kwestią energetyki gazowej. Amerykanie popierają to. Popierają rozszerzenie terminali LNG w naszej części Europy.
Polski europoseł dodaje też, że inicjatywę Trójmorza poparł zdecydowanie amerykański kongres, a tam jeszcze w czasach prezydentury Donalda Trumpa silny głos miała także Partia Demokratyczna.
Są atrakcyjne atrybuty Trójmorza dla Amerykanów i uważam, że ta współpraca będzie utrzymana. Amerykanie poparli stworzenie funduszu Trójmorza, który idzie również na infrastrukturę.
W grudniu Bank Rozwojowy Stanów Zjednoczonych zatwierdził 300 milionów dolarów wsparcia dla funduszu Trójmorza. Środki te mają pomóc krajom Europy Środkowej i Wschodniej wzmocnić ich bezpieczeństwo energetyczne. Również polski ambasador w Waszyngtonie Piotr Wilczek podkreśla, że od ponad trzech dekad, choć w Białym Domu było już pięciu prezydentów w tym czasie, a teraz zasiada szósty, relacje między Stanami Zjednoczonymi a Europą Środkowo-Wschodnią układały się podobnie. Dyplomata zwraca jednak uwagę, że Joe Biden będzie na pewno chętniej współpracował z całą Unią Europejską.
Być może kontaktów bilateralnych tak intensywnych nie będzie sporo, przynajmniej na początku.
Amerykańską dyplomacją pokieruje teraz jako sekretarz stanu Antony Blinken, niegdyś doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Baracka Obamy i bliski współpracownik Joe Bidena w Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu. Z senackich przesłuchań Blinkena, które poprzedziły jego zatwierdzenie, wynikało, że w odniesieniu do naszego regionu Joe Biden swojej polityki raczej nie zmienił.
Pohejnale. Europa Środka.
Proszę Państwa, a w naszym magazynie pan Juliusz Sabak, analityk portalu Defense24. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy o polsko-węgierskiej współpracy wojskowej, a ściślej współpracy dotyczącej leopardów, bo tak się składa od niedawna, że także Węgrzy mają właśnie te niemieckie czołgi. Oni mają je w bardzo nowoczesnej odmianie. 44 czołgi kupione Leopard 2A7+. No my mamy wozy używane. Węgrzy przyjechali do Wesołej, gdzie znajduje się część tych naszych Leopardów w pierwszej brygadzie pancernej Wojska Polskiego. To miał być, ma być początek współpracy. Na czym ona może polegać?
Oj, zakresów takiej współpracy jest bardzo wiele. No chociażby to, o czym pan redaktor nie powiedział, że Węgrzy mają też 12 takich starych Leopardów, które my dobrze znamy, czyli Leopardów 2A4.
I mają się na nich uczyć, no załogi i ćwiczyć, tak.
Tak, i uczą się na nich, natomiast dostawy tych takich super nowoczesnych, rzeczywiście zgodnych z tym najnowszym niemieckim standardem 2A7+, no tak naprawdę dopiero się zaczną. Także no, Węgrzy mają okazję u nas zobaczyć chociażby wersje trochę nowocześniejsze niż mają w tej chwili do trenowania u siebie. To już jest plus.
No dobrze, to przejdźmy do tego, co kupili Węgrzy. I może w ogóle warto powiedzieć o tym, że to jest moim zdaniem ich wielki sukces, bo nie tak łatwo kupić w Niemczech czołgi Leopard. No, a oni do tego jeszcze wzięli 24 armatohaubice samobieżne, też niemieckie.
No rzeczywiście, nazwijmy to współpraca węgiersko-niemiecka, jakoś intensywnie się rozwija, bo zakupili Węgrzy rzeczywiście 44 czołgi i to w tej najnowszej wersji takiej, powiedzmy, Bundeswehra Standard. Kupili 24 haubice samoobieczne, Panzerhaubice 2000, też dość nowoczesny sprzęt, taki powiedzmy porównywalny z naszym Krabem, ale to też warto powiedzieć, podpisali umowę na produkcję niemieckich bojowych wozów piechoty Lynx, też bardzo nowoczesnego sprzętu i za kilka lat będą tam u siebie uruchamiać te produkcje, rozpoczynać dostawy, także no trzeba powiedzieć, że Węgrzy w ostatnich latach bardzo intensywnie kupują. Trochę kupują tak jak my, czyli w Stanach Zjednoczonych, ale kupują też od innych partnerów z NATO i widać takie gwałtowne przyspieszenie, jeśli chodzi o modernizację węgierskiej armii. No ja szczerze mówiąc czasami zazdroszczę Węgrom takiego planowego i zdecydowanego działania w tych aspektach.
A ta współpraca polsko-węgierska, wróćmy do tego, czy ona się ogranicza, jeżeli chodzi o wojsko, wyłącznie do tych Leopardów?
Nie, no oczywiście my współpracujemy chociażby w tym standardzie wyszehradzkim i ta współpraca w zakresie takiego wspólnego szkolenia, wspólnych ćwiczeń jest zdecydowanie szersza. No nie dotyczy tylko czołgów Leopard, nie dotyczy tylko wojsk lądowych. No, te nasze bliskie stosunki z Węgrami, z Czechami, to są te, no, można powiedzieć, taki pozytywny aspekt naszej wspólnej historii. I myślę, że jest to istotny element takiej współpracy, nazwijmy to, na wschodnich pograniczach sojuszu, tu na styku z Rosją. Podobnie ta współpraca dobrze układa się na przykład z Rumunią. Więc no myślę, że to jest dobry sygnał i no ja się cieszę, kiedy widzę sojuszników na naszych poligonach.
I ja też się cieszę. Zobaczyć Węgrów mogliśmy dosłownie kilkanaście dni temu w Wesołej, czyli w Warszawie, w pierwszej brygadzie pancernej, gdy oglądali polskie Leopardy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był Juliusz Sabak, analityk portalu Defense24. Dziękuję pięknie i miłego dnia życzę, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Pochejnale. Europa Środka.
A teraz proszę państwa o historii. Umarł król Maciej, umarła sprawiedliwość. Tak głosi jedno z powiedzeń węgierskich. Władcą z tego przysłowia jest Maciej Korwin, zwany Sprawiedliwym. Pod jego rządami w XV wieku państwo węgierskie było w rozkwicie, a na tron wstąpił dokładnie 563 lata temu.
Legendy mówią, że często podróżował po kraju w przebraniu, wymierzając sprawiedliwość w imieniu biednych i uciskanych. A jaka jest historyczna prawda o królu Macieju Korwinie? Dr Marek Natusiewicz, Instytut imienia Wacława Felczaka.
W wieku 15 lat został królem. Wszyscy liczyli na to, że młodym człowiekiem będą manipulować, no ale okazało się, że był to człowiek o niebywałych zdolnościach, świetnie znał kilka języków, no i znakomicie poruszał się w polityce.
15-latek zasiada na tronie, a czasy są niełatwe.
Na Węgrzech była sytuacja troszkę zbliżona do naszych czasów z wieku XVII-XVIII. To znaczy nie było dynastii, królowie byli wybierani, no i ta gra tych różnych obozów magnackich, to wszystko, co znamy 200 lat później było w Polsce. No ale Maciej Korwin wiedział, po co został królem.
Był królem reformatorem, wprowadził nowe zasady na swoim dworze, nowy porządek prawny i monetarny. Zreformował także armię.
Zbudował armię, która się nazywała Fekity Szereg, czyli Czarne Szeregi. Mówi się, szacuje się, że 28 tysięcy zawodowych żołnierzy, świetnie wyszkolonych, międzynarodowego autoramentu, bo byli i Polacy, Niemcy, Czesi. Powiedziałbym, wszyscy awanturnicy, którzy byli do zagospodarowania. No i ta 28-tysięczna armia generalnie można powiedzieć, że wygrała wszystkie bitwy.
Jak przystało na władcę epoki renesansu, Maciej Korwin zadbał także o rozkwit kultury. Zaproszeni przez niego mistrzowie zdobili królewskie rezydencje w Budzie i Wyszehradzie. A wynalazek druku pozwolił na rozwój literatury. Niestety, biblioteka Macieja Korwina, jeden z najwspanialszych zbiorów renesansowych, została wywieziona i rozproszona.
Turcy, jak zdobyli Budapeszt, to całą bibliotekę, tak zwany Korwiniana, 14 tysięcy pozycji, wywieźli do Stambułu i tam to dalej jest.
Biblioteka Narodowa w Budapeszcie pracuje obecnie nad odtworzeniem księgozbioru króla Macieja Korwina w wersji elektronicznej.
Dopowiem tylko, że o węgierskim władcy z krukiem w herbie z doktorem Markiem Natusiewiczem rozmawiała Justyna Majchrzak.
Pochejnale. Europa Środka.
I to wszystko na dziś w naszym